Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpopularniejszych seriali Netflixa, który w minionym tygodniu miał swój finał. Ostateczny sezon, druga część czwartego sezonu została opublikowana, a chodzi o serial...
Ozark w reżyserii Jasona Batemana, też Jason Bateman w roli głównej Martiego Bird, finansisty, doradcy inwestycyjnego, który postanowił w pewnym momencie życia pomagać rozliczać się mafii, a później przez wiele lat tego żałował.
Serial był znany z tego, że trzymał w napięciu, no i zobaczymy, czy w tych ostatnich kilku odcinkach udało mu się to napięcie utrzymać.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Powiem ci szczerze, że podeszłam do tej drugiej części sezonu czwartego, finałowego sezonu serialu Ozark, na takim ogromnym entuzjazmie. To znaczy pierwsza część, która miała premierę już ładnych parę miesięcy temu, wzbudziła we mnie taki apetyt i takie oczekiwania, że... Właściwie nawet trochę się nie dziwię, że ten ostatni finałowy kilka odcinków tego nie spełniło.
Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli chodzi o serial Ozark, który no, opowiada historię rodziny Birdów, którzy przeprowadzają się właśnie w region Ozark, Wielkich Jezior, po tym, kiedy okazuje się, że wspólnik Martiego okradał mafię i uciekają tam, żeby wyprać ogromną ilość pieniędzy. Ja już nawet nie pamiętam, ile to było na początku. No i z sezonu na sezon z tych, którzy próbują ratować swoje życie i jakoś pomagać mafii, stali się Birdowie tymi, którzy próbują ratować życie, pomagać mafii oraz tworzyć wielkie imperium Birdów polityczno-społeczno-biznesowe.
Też tworzyć rodzinę, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy w tym serialu, że z jednej strony mamy do czynienia z taką zwykłą amerykańską rodziną na pozór, ze zwyczajnymi, średnioklasowymi obywatelami, którzy jednak mają to drugie dno, są przestępcami z sezonu na sezon, z odcinka na odcinek coraz bardziej profesjonalnymi i też coraz bardziej bezwzględnymi, a z drugiej strony są taką rodziną, która trzyma się zawsze razem. I to też jest taki znany motyw, prawda, że jak mamy mafię, to te więzy rodzinne muszą być też gdzieś na pierwszym, drugim planie.
Tak, chociaż tutaj, jeżeli chodzi o Birdów, to oni sami siebie nie postrzegają jako mafii, a raczej jako wspólników mafii, że oni służą złym ludziom, kartelowi narkotykowemu z Meksyku, Omarowi Navarro, i to jakby oni w tej całej opowieści przez to, że tylko tu w cudzysłowie mu pomagają, nie są tymi do końca złymi. Kiedy ktoś z nich dopuszcza się morderstwa albo zleca zabójstwo, mamy takie poczucie dysonansu, jakiegoś jednak szoku, że przekraczają kolejną granicę. Ale wiesz, ja tak się zastanawiałam, dlaczego ten serial stał się tak popularny, zanim przejdziemy do finału. I myślę, że przede wszystkim ogromną zaletą są bardzo ciekawie i bardzo interesująco i nie zbudowane postaci. One są zbudowane w sposób nieoczywisty. Są takie postaci, które mam wrażenie zostaną z nami na zawsze. Na przykład grana przez Julię Garner postać jest naprawdę moim zdaniem jedną z takich, które już zapamiętamy w ogóle w historii popkultury. Mamy też taką szefową jakby takiego innego, nie chcę powiedzieć kartelu, ale no producentkę heroiny, której imienia zapomniałam, co przeczy właśnie mojej tezie o tym, że jest nie do zapomnienia postacią. Darlene Snell.
Ma bardzo dużo ziemi w rejonie, w którym mieszkają Birdowie i jest taką lokalną zakapiorką. Taką kobietą, która jest znana z tego, że nie cofnie się przed niczym, żeby dopiąć swojego i bardzo broni swojej pozycji. A z drugiej strony mamy takie głębokie poczucie, że... No, nie jest z nią dobrze, w sensie jest w złym stanie psychicznym.
Jest świetnie odtworzona przez Lizę Emery i ja na przykład też będę ją pamiętać, bo jej brutalność, jej porywczość, jej decyzje, które podejmuje oraz później jej związek z dużo młodszym mężczyzną, Wyattem, bratem Ruth Langmore, o której wspominałam przy okazji Julie Garner, jest też bardzo ciekawy i te postacie właściwie o każdej z nich, mam poczucie, mogłybyśmy zrobić część odcinka, tak? Jak myślę o rodzinie Langmorów i tej klątwie Langmorów, czyli współpracowników Birdów, z których najważniejszą postacią jest Ruth, no to cała ta historia bycia takimi wyrzutkami danej społeczności, odkuwania się z tego i tego piętna, które za nim idzie, to jest jakiś oddzielny segment. Mamy tych Birdów z doświadczeniem na przykład bardzo kiepskiego rodzicielstwa, jeżeli chodzi o rodziców głównej bohaterki, głównej żony Wendy Bird, czyli granej przez Lore Linney. Ja bardzo lubię tę aktorkę od opowieści San Francisco, to jest jedna z moich ulubionych aktorek. I wiesz, i historia uzależnienia od alkoholu, historia choroby psychicznej w rodzinie. Tam po prostu to jest tak stworzone, że każda z tych postaci jest ciekawa.
Ten ojciec Wendy, o którym ty teraz mówisz, odgrywa ogromną rolę w ostatnim sezonie, w czwartym sezonie. On jest w ogóle diabłem wcielony w tym sezonie i to jest zabawne, bo mamy serial, który opowiada o przestępcach, o osobach, które bez mrugnięcia okiem strzelają do innych, które pozbawiają życia, które wydają wyroki śmierci, nawet im ręka nie zadrży. A mam poczucie, że najstraszniejszą postacią czwartego sezonu jest Bogu Ducha, pozornie winny ojciec Wendy. Więc to jest to, co masz, to, co mówisz o tym, że Ozark, największą siłą Ozark, serialu Ozark, są postaci, jest to, jak one są napisane, jak one też są rozłożone w czasie, jak też się zmieniają, bo na przykład też stykam się z taką opinią, że postacie w Ozark się nie zmieniają i nie rozwijają.
To nieprawda.
Nie, to nieprawda. To jest po prostu doskonale przemyślana historia i też nie taka, w której jest główny bohater. Znaczy, ja bym miała trudność w powiedzeniu tego, kto tak naprawdę jest głównym bohaterem tego serialu, bo wszyscy Birdowie są na pierwszym planie. Do tego jest Ruth i ja myślę, że w ogóle Ruth to jest jedna z najciekawszych postaci kobiecych w ogóle w historii seriali.
Tak, ja się zgadzam.
Jak one były napisane, tego, co one nowego wprowadzają do popkultury, jeśli chodzi o pokazywanie kobiet, o pokazywanie tak zwanych white trash, czyli ubogich, białych mieszkańców Ameryki, Stanów Zjednoczonych, którzy nie radzą sobie ekonomicznie, pokazywaniu redneków, czyli takiej konserwatywnej społeczności, z drugiej strony bardzo mocno uwikłanej w przestępczość, w handel narkotykami, w uzależnienia, w alkoholizm i wszystko to, co się z tym wiąże, a jednocześnie to nie jest jakaś tania publicystyka, tylko to są po prostu postaci, którym wierzysz i które lubisz.
I Julia Garner, jeszcze muszę tutaj wtrącić jedną rzecz. Warto zobaczyć i obejrzeć ten serial po angielsku. Zobaczyć, jak ona i w jaki sposób ona mówi po angielsku, a później obejrzeć gdzieś na YouTubie jakiś wywiad z nią, z aktorką. Jak ona zmieniła sposób mówienia. Jak ten sposób mówienia jej, intonowania różni się od tego, jak mówią Birdowie. Jak nawet, kiedy ona przeżywa jakiś awans społeczny, chociażby ze względu na zasobność swojego portfela, ten sposób mówienia się nie zmienia i cały czas ona po prostu zostaje jakby bez względu na to, ile ma pieniędzy przy sobie, jest cały czas w pewnym sensie traktowana w ten sam sposób.
Ja myślę, że w kieszeni ma wszystkie nagrody Julia Garner, przynajmniej uważam, że powinna zostać obsypana, co najmniej Emmy dostać w tym roku za swoją rolę w Ozark. Pewnie dostanie za rolę drugoplanową, bo tak jest skonstruowany ten serial, ale mam cały czas poczucie, że ona jest absolutnie pierwszoplanową postacią w tym serialu. No jest też świetną aktorką, wystarczy przypomnieć, czy ostatnią jej kreację w Kim jest Anna tytułową, czy chociażby film Asystentka. Jeśli nie widzieli Państwo tego filmu, to koniecznie bardzo, bardzo polecam, bo jest naprawdę świetny. No i po prostu mamy doskonałą aktorkę młodego pokolenia i ona w Ozark jest takim kontrapunktem do Martiego, bo Ruth jest bardzo porywcza, ciągle bluzga, jest bardzo agresywna, właściwie na każdą interakcję odpowiada przemocą słowną. W sensie nie tam od razu rzuca się na kogoś z pięściami, ale od razu właśnie przechodzi do takiej ofensywy, do ataku. A z drugiej strony mamy tego Martiego, który właściwie nigdy się nie wścieka.
który jest odcięty od emocji i którego odcięcie od emocji też doprowadziło na przykład do kryzysu w jego małżeństwie, co widać na samym początku. To jest studium relacji małżeńskich, relacji rodzinnych, tego jak bardzo włączać dzieci w różne trudne wyzwania, z którymi spotykają się dorośli i co się dzieje, kiedy ich włączamy i co się dzieje, kiedy ich nie włączamy. Oczywiście na przykładzie czegoś bardzo drastycznego i dramatycznego, jak właśnie działalność, no pranie brudnych pieniędzy dla kartelu narkotykowego, ale też jeszcze zanim przejdziemy do tego finału, chciałam wrzucić jeszcze jeden wątek, że bardzo ciekawie jest pokazane FBI i jak są pokazani różni agenci, różne podejście do tego, co oznacza dobra robota w FBI i różne decyzje i kompromisy, których podejmują się agenci i ten rozstrzał osobowości. Ja tak ciekawie tego pokazanego nie pamiętam w żadnym serialu ani w żadnym filmie.
Jason Bateman jest po prostu wielkim mistrzem i to wielkim mistrzem również reżyserowania. On w ogóle też Lore Linney zmusił podobno do tego, żeby wyreżyserowała kilka odcinków. I jakoś lepiej chyba się czuje po tej drugiej stronie kamery, ale myślę, że bez niego tego serialu by nie było i on by zupełnie inaczej wyglądał. On sobie wymyślił tę rolę jako takiego nieporuszonego everymana, że jest osobą, która jest do szpiku kości zwykła z jednej strony, a z drugiej ma taką wiedzę i taki sposób samozachowania, taki instynkt samozachowawczy, który pozwala mu przetrwać w najróżniejszych sytuacjach. I to widać na ekranie. To znaczy mamy do czynienia z osobą, która jest niesamowicie odporna psychicznie. I w tym ostatnim sezonie jest taki jeden smaczek, kiedy Marty wreszcie wybucha. Kiedy on się wścieka, po prostu wpada w szał. Nie wiem, chyba po raz pierwszy w tym serialu. I to jest po prostu korek na ulicy popołudniowy. Wiesz, po tych tylu odcinkach walki na nerwy, mierzenia do niego z broni, groźby śmierci jego rodzinie, to co naprawdę jest dla niego jakimś impulsem i ostatecznym samowyzwalaczem, to jest coś po prostu tak zwykłego i tak banalnego jak korek na ulicy. Myślę, że to jest ten jeden z wątków serialu, w którym Ozark z thrilleru, z dramatu, z kryminału przeistacza się w komedię, bo on bardzo często ma takie wrzutki komediowe.
To prawda, ale jednocześnie to jest też bardzo prawdziwe, bo nawet kiedy jesteśmy w ogromnym stresie i pod ogromną presją, często tą rzeczą, która przelewa te czary goryczy, jest właśnie coś bardzo drobnego, jak korek na ulicy. Ale też zobacz, jak jest pokazany bunt dorastających dzieci. Raz jedna córka decyduje się usamodzielnić od rodziców i zatrudnia prawnika przeciwko swoim rodzicom, a później syn, kiedy wchodzi w podobny wiek jak ona, decyduje się na pracę dla konkurencji Birdów. Więc właściwie coś, czym można się w jakiś sposób utożsamić, czyli z trudami tego nastoletniego życia i z trudami bycia rodzicem nastolatka czy nastolatki. Tu jest oczywiście, no obija się o poważniejsze rzeczy, ale ten serial jest prawdziwy w kontekście tych relacji, reakcji i takiego trudu tej codzienności, czy właśnie trudu samotności i jakiejś takiej presji na zdobywanie różnych rzeczy. No, ja też jestem, przyznam, ty już powiedziałaś o tym.
Ale wiesz co, jeszcze chciałam do tego dodać, do tych relacji rodzinnych, to, że oni bardzo podkreślają, że są szczerzy ze swoimi dziećmi, że Charlotte i Johna biorą udział w całym procederze, od początku wiedzą, co ich rodzice robią, potem coraz bardziej się w to angażują, im bardziej dorastają. I też w tym ostatnim sezonie widzimy taki kontrapunkt, bo mamy też nastolatkę w bardzo podobnym wieku co Johna i co Charlotte, która pojawia się gdzieś tam, jest córką prawniczki, również związanej z gangiem Navarro, i ona nie wie, czym zajmuje się jej matka. Ona jest pozbawiona tej wiedzy i oglądając te różne podejścia na ekranie, widzimy, że Wendy i Marty zrobili dobrze, że jakoś ma to sens, że dzięki temu wręcz chronią swoje dzieci. I te wotum nieufności, które im dzieciaki stawiają w tym ostatnim sezonie, też jakoś mi w to pasuje.
Wiesz co, no ta nastolatka w pewnym momencie dowiaduje się, co robi jej matka i decyduje się zerwać kontakt z matką i wycofać się w ogóle z tej relacji w związku z tym, co ona robi, więc ta relacja też jest ciekawa, bo właściwie wydaje się, że rzadko tu mamy do czynienia z jakimś wyraźnym potępieniem tego, co robią rodzice, czym oni się właściwie zajmują. Bo mam wrażenie, że często tutaj się omija całą tę historię, że oni pracują na rzecz kartelu, który zarabia często na ludziach, którzy chorują na uzależnienie od narkotyków, na ludziach biednych. Ten serial dość mocno pomija, chociaż też zrównuje w pewnym momencie kartel narkotykowy z przemysłem farmaceutycznym, taki wątek publicystyczny, kiedy w całą tą układankę wchodzi szefowa wielkiego koncernu farmaceutycznego, który w Stanach Zjednoczonych był oskarżany publicznie o to, że jako jeden, że wywołał kryzys opioidalny. Tak, to ma taki kryzys.
I szefowa tej korporacji, która też jest korporacją rodzinną, to warto zauważyć, że tutaj jest ciągle ten styk, że jakby mamy rodzinne biznesy, które ze sobą gdzieś tam wchodzą w interakcję i ona mówi do jednego z ważnych mafiozów z kartelu narkotykowego, że pierwszy raz spotykam się z osobą, której rodzina jest odpowiedzialna za śmierć większej liczby ludzi niż moja. Co swoją drogą jest dosyć naciągane, bo wydaje mi się, że Navarro aż tylu ludzi nie mogli zabić.
No tak, no to jest, te wątki publicystyczne są ciekawe, bo są właśnie nienachalne. Nie są takie dydaktyczne, ale są obecne w całej tej historii. No ten wątek taki humorystyczny też jest jednym z takich biznesów, dzięki któremu piorą pieniądze Navarro właśnie Berdowie, jest zakład pogrzebowy. I to jest też źródło wielu dziwnych, absurdalnych i zabawnych sytuacji.
Ale też świetny pomysł na to, żeby gdzieś
pozbywać się ciał.
Tak, dokładnie. Próbowałam znaleźć jakieś ładniejsze określenie, ale chyba twoje jest najlepsze. To, co mi w serialu Ozark nie pasuje, to jest sposób konstruowania tej opowieści. Czyli po prostu ten serial bardzo często wpada w takie kolejny, z których nie potrafi się wyrwać. Kiedyś ktoś chyba napisał, że Ozark to jest najbardziej zabawny, ale też nudny jednocześnie program, bo 90% jego akcji to są ludzie załatwiający różne sprawy. I trochę tak jest, bo tam ta akcja zazwyczaj składa się z tego, że coś się dzieje, rodzina Berdów musi sobie z tym poradzić, gdzieś się sypie w drugim miejscu, więc wtedy trzeba po prostu zatkać tę cieknącą rurę gdzieś jeszcze kolejną ręką, potem zaczyna znowu gdzieś ciec, więc też trzeba użyć tej ręki i zatkać i nagle po prostu tak bardzo cieknie z tej rury z różnych miejsc, że już się jakby wydaje się, że dotarliśmy do końca tej opowieści, już nie ma dobrego rozwiązania, już właśnie wszystkie mistyfikacje, wszystkie błędy wyjdą na wierzch, wszystko upadnie i ktoś zginie, no ale w ostatniej chwili nagle coś takiego się dzieje, ktoś się pojawia, coś się zmienia i oni zostają uratowani. Mi się to kojarzy z serialem Dom z papieru, który miał całą swoją fabułę skonstruowaną na tym, że nie idzie, ale na koniec jednak coś takiego przychodzi, że idzie.
Ja myślę, że to nie jest też tak absurdalne jak w Domu z papieru i że te rozwiązania są jednak inne, bo ja mam poczucie, że ten serial opiera się i to nie jest tak wyraźnie, jak powinno być moim zdaniem zaznaczone, że mamy parę osób, którzy są genialni w swojej dziedzinie. To znaczy Marty Bird jest genialny w rozliczaniu, w szukaniu kruczków prawnych i w takich całej tej sposób genialnym finansistą. I jest w tym niezwykle skrupulatny. To znaczy jest powód, dla którego ten kartel wybrał jego, jest powód, dla którego w pewnym momencie FBI chce mu dać taki deal, żeby też mógł pracować dla FBI jako współpracownik, bo agentka dostrzega w nim ten ogromny talent. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mamy Wendy i Wendy jest z kolei strateżką polityczną, która pracowała dla różnego rodzaju kongresmenów w kampaniach wyborczych. Zna ten świat, wie jak to załatwiać i ona potrafi zjednywać sobie ludzi, przekonywać ich, ma do tego pieniądze, więc właściwie ten serial jest o tym, że jeżeli ma się taki duet, to oni mogą wszystko. Bo oni mogą wszystko, po prostu, że w Stanach Zjednoczonych osoba, która zna się na finansach, osoba, która ma pieniądze i osoba, która zna strategie polityczne, mogą podbić po prostu całe Stany Zjednoczone.
I tutaj muszę wejść z cytatem, który wprawdzie jest z ostatniego finałowego odcinka, ale w ogóle nie zdradza nic z fabuły, więc uważam, że tutaj zostaje rozgrzeszone ze wszystkich spoilerów. Pewna osoba mówi, kierując się do Berdów. Nie możesz być Kochem, nie możesz być Kennedym, czy jakimkolwiek innym członkiem rodziny królewskiej. Świat tak nie działa. A Wendy mu odpowiada, od kiedy? Więc ta bezczelność i to ogromna wiara w to, że się potrafi, myślę, że jednak napędzana jakąś wielką determinacją do tego, aby polepszyć swój los, żeby coś osiągnąć, to jest to, co z tego serialu bardzo mocno wybija się, że tutaj mamy ten amerykański sen od pucybuta do milionera, aż wręcz przedstawiona jak karykatura.
Ale oni też nabierają tej odwagi i nabierają wiatru w żagle. To znaczy, to widać po Wendy przede wszystkim. To ona staje się coraz bardziej zuchwała, coraz bardziej odważna i stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej. Marty starał się jednak zostać na jakimś poziomie i tak bardzo się nie wychylać, a ona miała większe marzenia i chciała wejść wyżej na tej drabinie społecznej. No i to mówię, to są te trzy rzeczy, które sprawiają, że mogą to zrobić. I moim zdaniem to też jest wątek bardziej publicystyczny niż właściwie fabularny. To znaczy oni ponieśli straty i ponieśli koszty, jeżeli chodzi o to, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym są, ale wciąż wydaje się, że poza, wydaje mi się, jedną śmiercią, to nie są straty, których żałują.
Nie, absolutnie. Właśnie oni przechodzą nad nimi do porządku dziennego. I tak chyba powoli też przeszłyśmy do tego, aby porozmawiać o tym ostatnim sezonie. Serial Ozark miał tę niewątpliwą zaletę, że to był serial, który pomimo tego, że miał 4 sezony, jakoś tam utrzymywał poziom. To znaczy, ja nie jestem fanką tego drugiego sezonu, natomiast myślę, że w trzecim osiągnął właśnie apogeum, szczyt swoich możliwości. Czwarty sezon, te pierwsze odcinki, no otwarcie było genialne. Tam się tyle działo, że ja po prostu nie nadążałam. Miałam głowę pełną kolejnych bodźców, które do mnie dopływały z tego serialu. I teraz dostaliśmy te ostatnie kilka finałowych odcinków, które zostawiły mnie z dużym poczuciem niedosytu.
Ja mam poczucie, że to dobrze, że czułaś niedosyt. Ja też go czuję, jeżeli chodzi o ten finał czwartego sezonu, ale to dokładnie jest to, z jakim uczuciem nas tego typu serial i w ogóle seriale powinny zostawić.
Nie zgadzam się z tym.
A ja widzisz, ja czułam niedosyt po drugim sezonie Fleabag, żebym mogła jeszcze, żebym chciała usłyszeć więcej o tej historii, zobaczyć, co było dalej, ale ta historia została zatrzymana i dobrze. I mam też poczucie, że jeżeli chodzi o Ozark, dobrze, że ten serial się skończył, dobrze, że zostawił to poczucie niedosytu i nie wszystko wypowiedziane i rozwiązane, bo też historie w ten sposób się nie kończą.
Nie, ja nie rozumiesz mojego niedosytu, bo mój niedosyt nie wynika z tego, że ja bym chciała, żeby było więcej odcinków, absolutnie. Zresztą ja już na koniec się, powiem ci szczerze, męczyłam, że do tego końca nas twórcy przygotowywali tak przez 3 ostatnie odcinki, już robili takie podglebie i jakby pokazywali nam, co się może wydarzyć. Natomiast na samym końcu mój niedosyt nie wiąże się z tym, że chciałabym zobaczyć więcej. Ja po prostu chciałabym zobaczyć coś innego. Uważam, że to zakończenie nie pasuje po prostu do tego serialu. Nie pasuje do tego, czym ten serial był, czym nas zaskakiwał. Też w kolejnych cliffhangerach, czyli w tych zakończeniach pomiędzy następnymi częściami sezonów. I trochę go nie rozumiem. W sensie takim, że nie do końca rozumiem, co chcieli mi nim przekazać twórcy.
Na stronie Vanity Fair można przeczytać wywiad, który trochę tłumaczy to, jak ten serial się zakończył. Jest takimi didaskaliami do tego finału. Wiesz, ja myślę, że mógł się skończyć lepiej, ale ja jestem usatysfakcjonowana tym serialem. I ja z kolei mam poczucie, że jeszcze parę odcinków mogłabym spokojnie obejrzeć. I to jest uczucie, z którym lubię kończyć seriale, z którymi byłam długo, no bo to jest serial, który my tutaj nawet, Szkoda Czasu na Złe Seriale, omawiamy już od kilku lat przy różnych okazjach. No pierwszy sezon to jest 2017 rok, więc myślę, że dość długo nas utrzymali przy tej historii.
Myślę, że najgorzej, jak twórca serialu musi wyjaśniać zakończenie w wywiadzie po finale, ale zostawmy jakby to już na boku. Ja myślę, że ten serial też dobrze uchwycił dynamikę tego, jak się Netflix zmienił, bo też nic nie zapowiadało te 5 lat temu, kiedy pojawił się na Netflixie, że to będzie jakiś wielki hit, że to będzie coś na miarę Breaking Bad chociażby. Tutaj jeszcze do tego wątku na pewno dzisiaj w rozmowie wrócimy. A nagle się okazało, że taki niepozorny serial kryminalny rzeczywiście zdobył ogromną popularność i fani domagali się kolejnych sezonów. I teraz, po 5 latach, jesteśmy dokładnie w tej chwili i ten finałowy sezon wychodzi dokładnie dokładnie w tej chwili, kiedy po raz pierwszy Netflix traci swoich odbiorców, jego akcje spadają na giełdzie i jest w takim pierwszym poważnym kryzysie, kasuje nowe seriale, odwołuje różne produkcje, które miały się pojawić. Co chwilę słyszymy od kolejnych twórców, że Netflix z nimi rozwiązał umowę i jednak nie będzie tego czy tamtego serialu czy filmu. Więc być może Ozark jest jakimś ostatnim albo jednym z ostatnich seriali Netflixa, które zapadną w pamięć, które przejdą do historii.
No to jest bardzo ciekawe, czy rzeczywiście tak będzie. Zobaczymy, jak Netflix sobie poradzi z tym kryzysem, czy przejdzie w miarę suchą stopą, czy jednak to będzie coś, co zmniejszy tę platformę, no ale na pewno będziemy to tutaj obserwować. A za chwilę przyjrzymy się innym gangsterskim, rodzinnym interesom.
Przed chwilą powiedziałeś, że będziemy się teraz przyglądać innym gangsterskim opowieściom, właśnie podobnym do serialu Ozark, a chciałabym zacząć o serialu, który nie jest do końca gangsterski. Bardziej myślę, że jest serialem, który byśmy wrzuciły w kategorię szpiegowski. Chodzi o serial The Americans. To jest już dość stary serial, można go obejrzeć na Amazon Prime Video. I z serialem Ozark łączy go to, że mamy tam również rodzinę, która wiąże tajemnica. To znaczy rodzina jest zwykłą, na pozór amerykańską rodziną z przedmieść, która zajmuje się szpiegowaniem na rzecz Związku Radzieckiego. I dla mnie jest to majstersztyk. To jest serial, który jakby świetnie gra na emocjach, jest też bardzo mocny historycznie. Ta opowieść jest skonstruowana w ten sposób, że dorasta do najlepszych opowieści szpiegowskich, jakie znamy, literackich czy filmowych, a jednocześnie właśnie opowiada o tym, o czym opowiada Ozark, to znaczy o tej sile rodziny skupionej, złączonej w kontekście tajemnicy, w kontekście tego, co musi zostać pomiędzy nimi, i tego, jak ich to wiąże między sobą.
To, co łączy ten serial jeszcze z serialem Ozark, to Julia Garner, która gra tam jedną z drugoplanowych ról.
A to nawet tego nie widziałam. A kogo ona tam gra?
Kimberly Brilliant. To jest taka rola epizodyczna, ale gra w tym serialu.
A ona musiała być wtedy chyba bardzo młoda, prawda? Bo on, to jest rocznik 94.
Tak, no ona miała mniej niż 20 lat, bo ten serial zaczął się w 2013 roku, więc była dużo młodsza i to rzeczywiście jest mała rola.
The Americans są naprawdę świetnym serialem i szkoda, że właściwie już nie są kręcone kolejne sezony, bo to jest akurat serial, który mnie jakoś zostawił w poczuciu niedosytu.
Z takich seriali jeszcze rodzinnych, o których myślę, nie są gangsterskie, to Ozark kojarzyło mi się, jeżeli chodzi o relacje i skomplikowane relacje rodzinne, z serialem Sześć stóp pod ziemią, który można obejrzeć na HBO Max, bo mam wrażenie, że to jest serial, w którym właśnie są te dwie nogi. Jedna to jest działalność tej rodziny, tutaj w przypadku Sześć stóp pod ziemią, zakład pogrzebowy, a druga to właśnie relacje rodzinne, skomplikowane relacje rodzinne, przyjaciele rodziny i cała taka sieć społeczna, która też jest bardzo dobrze napisana, jak to w Ozark.
I też tam są wątki tego, jak bardzo biznes miesza się z rodziną. No, akurat to, jakim biznesem zajmują się Birdowie, jest dosyć specyficzne, na pewno bardziej specyficzne niż prowadzenie zakładu pogrzebowego, chociaż tutaj też mamy te same wątki gdzieś powplatane, to rzeczywiście to, jak relacje pomiędzy kolejnymi pokoleniami czy rodzeństwem w kontekście pieniędzy, w kontekście jakiegoś podobieństwa do swoich rodziców czy uczenia czegoś swoich dzieci są bardzo ciekawe. Ale trudno jest nie myśleć jednak o Ozarku przede wszystkim w kontekście Breaking Bad, czyli też serialu, w którym zwykły, biały facet, nauczyciel, nagle staje się przestępcą i zaczyna produkować narkotyki. Marty akurat narkotyków nie produkuje, tylko pierze pieniądze, ale również brudzi sobie ręce. I mamy tutaj i tu dwóch mężczyzn, klasa średnia. Robią to też dlatego, żeby utrzymać swoje rodziny. Pewnie Marty bardziej to robi, żeby po prostu jego rodzina przeżyła, bo jest taka obawa, że może tak nie być, że Navarro ich zabije. No i te okoliczności sprowadzają ich do podziemia. I z jednej strony mamy te nijakie, łagodne przedmieścia, takich nijakich, zwykłych facetów, a z drugiej te straszne i niewyobrażalne rzeczy brutalne, które oni robią swoim wrogom. Ja myślę, że Ozark nigdy nie dorośnie do tego, czym jest i czym było Breaking Bad, ale też jakby to nie do końca do tego aspiruje. Jakie ty masz poczucie na ten temat?
Ja myślę, że jeszcze to, co ich łączy, to to, że obaj są bardzo dobrzy w tym, co robią. Zarówno bohater Breaking Bad, jak i Ozark są świetni w tym, co robią i po prostu decydują się z różnych względów wykorzystać te umiejętności inaczej. Ja myślę, że już czas, żeby jakiś serial stał się tak kultowy jak Breaking Bad, minął, bo po prostu Breaking Bad powstało w czasie, kiedy tych seriali tak dobrze skonstruowanych było dużo mniej. Teraz mamy bardzo dużo, bardzo dobrych seriali i siłą rzeczy mało będzie produkcji, którą będą oglądali wszyscy, jak to było w przypadku właśnie Breaking Bad czy Gry o Tron.
Do tego Breaking Bad jednak było serialem, którego ja bym zakwalifikowała jako serial artystyczny. Znaczy on miał ambicje do tego, żeby robić coś nowego. Ozark ma trochę mniejsze ambicje. To ma być po prostu porządny serial kryminalny z taką fabułą, która będzie co chwila zaskakiwała widza. Ale to nie jest odkrywanie Ameryki.
Nie jest, a jednocześnie myślę, że też rola żony w Breaking Bad, czyli Skylar, to jest moim zdaniem najbardziej irytująca postać w historii seriali. Naprawdę, przyznam, że nikt mnie tak chyba nie denerwował na ekranie jak ona.
A jesteś też w dużym tłumie tutaj z tym poczuciem, bo podobno ona zajmowała pierwsze miejsca w różnych rankingach najbardziej irytujących czy wkurzających postaci serialowych.
Dokładnie tak, ale myślę, że to jakaś inspiracja Breaking Bad była tutaj w tym serialu, ale no myślę, że teraz, żeby zrobić coś nowego, trzeba naprawdę zrobić coś nowego. A Ozark jest porządną rozrywką, odrobina publicystyki, ciekawa fabuła i też właśnie, tak jak mówisz, nie aspiruje do tego, żeby być czymś więcej.
No i jeśli mówimy o rodzinach powiązanych, czy po prostu rodzinach mafijnych, to nie można nie wspomnieć o takim klasyku jak Sopranos. Myślę, że Martiemu jest jeszcze trochę daleko do szefa, jakim był główny bohater Sopranos, ale na pewno to jest jakiś punkt odniesienia, bo właściwie już mamy taki trop kulturowy, figurę w popkulturze tego szefa gangu, który jednocześnie jest ojcem i który ma gdzieś tam głęboko wpojone wartości rodzinne.
No tak, jak mówimy o rodzinie Soprano, to musimy powiedzieć o Gomorze, o Suburze, czyli o takich lokalnych wersjach bardziej brutalnych rodziny Soprano, szczególnie Gomorra, która jest na podstawie prawdziwych wydarzeń i jest na podstawie książki, której autor w ogóle miał wyrok od mafii. To też są ciekawe pozycje, dużo brutalniejsze, dużo bardziej dosłowne, dużo bardziej takie, bym powiedziała, ostre, tak? To nawet to, jak są kręcone te seriale, jest czymś zupełnie innym niż Ozark, który ma taki hollywoodzki sznyt.
No i nie można zapomnieć przy najsłynniejszych gangsterskich rodzinach o serialu, na który wszyscy czekamy, już odliczamy właściwie, zrywamy kartki z kalendarza, bo prawdopodobnie już w czerwcu będziemy mogli w Polsce obejrzeć serial Peaky Blinders. I ta rodzina akurat nie należy do standardowych, stereotypowych. Tutaj mamy też do czynienia z serialem kostiumowym, ale ta mantra cały czas powtarzana o tym, że rodzina jest najważniejsza, że dla rodziny trzeba pójść na takie ustępstwa, że na przykład właśnie zaakceptować, że trzeba kogoś zabić, czy trzeba ubrudzić sobie ręce, czy trzeba wejść w niebezpieczny interes, czy po prostu być w niebezpieczeństwie. To są te rzeczy, które się bardzo często przewijają w tego typu produkcjach.
Ja wiesz, myślałam też w kontekście Ozark o Ślep noc od świateł, ale sama nie jestem przekonana co do tego tropu.
A dlaczego o tym myślałaś?
Myślałam o kwestii narkotyków, o kwestii brutalności, o takim wątku polskim jednak w całej tej historii, w sensie o takim, o tym, żeby do tego naszego zestawienia jednak jakąś polską historię, polski serial dorzucić.
Może bardziej nawet by tutaj pasował Król na przykład i te gangsterskie porachunki, chociaż tam z tego co pamiętam, to ta rodzina nie była wtajemniczona w to, co dzieje się w gangu.
No tak właśnie zastanawiałam się, czy jest jakiś inny polski serial, może Wy macie jakiś pomysł?
Wiem, już mi się przypomniało. To serial Kanal Plusa, w którym główną rolę grała Agata Kulesza. To jest serial Krew z krwi. I Agata Kulesza grała kobietę, która przejmuje po swoim zmarłym mężu, po swoim zabitym mężu nielegalny biznes i próbuje się w nim odnaleźć i jakby zatrzymać tą władzę, utrzymać swoją władzę.
Ja myślę, że w ogóle źródło takiego rodzinnego, gangsterskiego biznesu, to trzeba szukać w Ojcu Chrzestnym, czyli no to był właściwie pierwszy taki ojciec rodziny popkulturowy, który prowadził gangsterskie interesy i który stawiał rodzinę na pierwszym miejscu, przynajmniej tak twierdził, i też tam dla rodziny ponosiło się różne koszty i się jej podporządkowywało, właściwie w głowie rodziny.
I w ten sposób od rodziny Corleone przeszliśmy do rodziny Martiego Berda, jeszcze gdzieś tam zahaczając o Sopranosów, więc zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi tropami, do dzielenia się z nami tym, co wyście odkryli w Ozark i z czym wam się te seriale kojarzą i jakie polecacie na otarcie łez właśnie po ostatnim sezonie serialu Ozark.
Ja jeszcze tylko dorzucę, że można też pomyśleć o tych serialach w kontekście tego, jak zmieniała się rola kobiet w tych biznesach, od właśnie Ojca Chrzestnego przez rodzinę Soprano aż do Ozark, bo ta rola zmieniała się dość drastycznie i diametralnie. Co innego naprawdę oznaczała Wendy Bird w Ozark niż żona Vito Corleone w Ojcu Chrzestnym.
Jak zwykle zachęcamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku i na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Można też do nas pisać seriale@tok.fm, a na stronie tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej Tok.fm możecie posłuchać naszych poprzednich odcinków, tam wiele serialowych poleceń.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.